Już za parę dni listopad i tylko przez 8 dni będzie można w Kościele katolickim uzyskać odpust zupełny. O co chodzi z odpustami i skąd wzięła się ta tradycja? Co na to mówi Biblia? O tym porozmawiamy już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Powiemy również o 505. rocznicy reformacji Marcina Lutra. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie po przerwie z programem Którędy do Nieba. Ruszyliśmy w telewizji Idź pod prąd przede wszystkim po to, żeby odpowiadać na wasze pytania, dylematy dotyczące Boga, Biblii, sensu życia, również Kościoła katolickiego, więc gorąco was zachęcam, żebyście pisali wasze pytania, komentarze. Teraz na czacie w komentarzach pod programem możecie również pisać do nas na maila kontakt@idzpodprad.pl albo do nas dzwonić 536 813 435. A ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
Nowym widzom powiem, że pastor Paweł Chojecki nie zawsze był protestantem. Wcześniej byłeś katolikiem,
Myślałem, że jestem twoim tatą i u nas nie ma celibatu.
To też, to taka zagadka dla was, jak to jest z tym celibatem i co na ten temat
tak
mówi Biblia.
To jest diabelska nauka, bardzo prosto, można sobie zobaczyć. Apostoł Paweł mówi, że ci, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich w ramach posłuszeństwa Bogu, to jest nauka z piekła rodem. Kościół katolicki ma naukę z piekła rodem i kto otworzy Biblię od razu, to może przeczytać.
Zanim byłeś protestantem, wcześniej byłeś katolikiem, a jeszcze wcześniej byłeś ateistą.
No to niestety nie są przeciwstawne rzeczy, bo można być katolikiem i ateistą, bo katolikiem jest się przez decyzję nie swoją, tylko rodziców, nie? Przez tak zwany chrzest niemowląt. Nie? I wtedy cię już zapisują do ksiąg parafialnych. Teraz czytałem tam o apostazji, to wyobraź sobie, że tu trzeba składać jakąś apostazję, ale i tak nie mogą usunąć twoich tam danych, bo oni twierdzą, że ten ich chrzest jest niezatarty jakoś tam i ty cały czas jesteś katolikiem, tylko takim, no, jakimś odłączonym apostatą.
Czyli możesz wyjść z kościoła, ale katolicyzm z ciebie nie wyjdzie.
Noż tak oni wierzą. No to jest, no, że tak powiem, niewola babilońska.
My jesteśmy w jesiennym klimacie i często w tym czasie też ludzie zaczynają myśleć o przemijaniu, chociażby patrząc na liście, jak opadają, i też o śmierci 1 listopada. No
stąd,
jest to jedno z bardziej powszechnych
świąt we wszystkich kulturach pogańskich. Wtedy są różne takie obrzędy związane ze śmiercią. No bo tu cykle przyrody, szczególnie to na półkuli północnej, przemijanie, śmierć, nie? No to się nazywa w pogaństwie dziady, a katolicyzm zrobił z tego dziadostwo, nie? I zaczął handlować tym, za co Jezus już dawno zapłacił. Tu chciałem sprostować. To nie Kościół katolicki ogłasza wielką promocję na odpusty. Oni to wielką łobuzerię na żerowania, na naiwności ludzkiej, na tym, że ludzie kochają swoich bliskich, że boją się śmierci, że boją się Boga, szczególnie ci starzy jeszcze. No i oni na nich ich doją, bo im wtłaczają takie kity, że jak ktoś zapłaci za odprawianie mszy jakichś wstawienniczych, to się dlatego mówi o te wspominki, wypominki.
Ale o co właściwie chodzi? Bo myślę, że teraz, szczególnie
no właśnie
kiedy
to chciałem powiedzieć.
Młodzi ludzie przestają chodzić na religię, przestają chodzić do kościoła, to w ogóle słowo odpust może być dla nich jakąś wielką tajemnicą. O co chodzi?
Kościół katolicki wymyślił sobie taką bzdurną, debilną naukę, powiem nawet szatańską, że to, co zrobił Jezus na krzyżu, nie wystarczy, że człowiek po śmierci idzie do jakiegoś czyśćca. To jest pogańskie religie mają takie miejsce i to z pogaństwa zostało wzięte. I siedzi w tym czyśćcu i tam Bóg go dręczy za jego grzechy. Nie? To tak jakby to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, że za zapłacił raz na zawsze za wszystkie nasze grzechy, za grzechy całego świata, jakby to nie wystarczyło do mojego czy twojego zbawienia. Nie? I Kościół katolikom wciska taki kit już kilkaset lat ładnych, no ponad 1000 nawet, ale w pierwszym chrześcijaństwie ta nauka absolutnie nie była znana, nie znajdziesz ani grama tej nauki w Biblii o jakichś czyśćcach, jakichś odpustach, tego nie ma. To jest
skąd
wymysł.
To się w ogóle wzięło?
A no to jest wymysł ludzki, żeby najpierw, po pierwsze, dyscyplinować za pomocą strachu i pewnego takiego monopolu na te odpusty ludzi, a po drugie, zarabiać ciężką kasę. Kiedy Kościołowi katolickiemu, papieżowi brakowało pieniędzy, no to ogłaszał, że oto kolejny odpust załatwia, tylko musisz zapłacić. No i ludzie durni płacili, a on za to prowadził wojny, budował bazyliki i tak dalej, i tak dalej. Także każdy, kto tylko liźnie historii Kościoła rzymskokatolickiego, to zobaczy, że odpusty były formą zniewalania ludzi i żerowania na ich pieniądzach. I tyle. Oto wielka tajemnica wiary. No, że tak powiem, w tym klerze się nie bardzo pomylili z tym złotem i dolarami.
Ale myślę, to, o czym mówisz, no to jest jednak w takim powszechnym myśleniu ludzi w Polsce, że no jest grzech i my w jakiś sposób no musimy coś z siebie dać, żeby no Bóg łaskawiej na nas spojrzał, albo na nas, albo na naszych bliskich. Także takie myślenie, że trzeba w jakiś sposób zapłacić za nasze grzechy, jest w Polsce powszechne. I co byś odpowiedział ludziom, którzy chcą coś zrobić, żeby no zmazać to, co wyrządzili złego?
Absolutnie to nie jest związane z chrześcijaństwem. I rzeczywiście takie naturalne wyrzuty sumienia i chęć jakaś no, poprawy, zadośćuczynienia i tak dalej, ona jest w człowieku głęboko zakodowana, no, ponieważ człowiek ma świadomość moralną i wie, że robi coś złego. I teraz Kościół, zamiast pokazywać prawdę Pisma Świętego, że Jezus umarł i doskonale zapłacił za wszystkie twoje grzechy, zaczął tak mniej więcej 1000, trochę więcej lat temu, zaczął pomyśleć, a może by na tym zarobić? A może by na tym zarobić? Nie? I jeszcze zwiększyć swoją kontrolę nad ludźmi. Nie? I na tym podlega niezwykłość objawienia chrześcijańskiego. To się mówi, że to jest dobra nowina. Wielka promocja dzisiaj, trzeba by powiedzieć. Nie? Wielka promocja. Zbawienie jest za darmo. Wejście do nieba jest za darmo.
No ktoś powinien, nie ma większej promocji. Nie ma niczego za darmo.
No i w tym sensie można się zgodzić, że dla ciebie jest za darmo, ale ktoś za ciebie zapłacił. No na tym właśnie polega dobra nowina w chrześcijaństwie. Jezus umarł za twoje grzechy. W twoje miejsce umarł Jezus Chrystus. Tak, żebyś ty, jeśli tylko zechcesz, mógł wrócić jak syn marnotrawny. Zobaczcie, syn marnotrawny wraca, nic nie płaci. On mówi, ojcze, chcę wrócić, być tam najgorszym swoich sług. A ojciec od razu szatę, pierścień, sandały i weselicho imprezę na cztery fajerki robi, że słychać tańce i tak dalej w całej okolicy. Nie? To właśnie taka jest radość z każdego grzesznika, który przychodzi do Jezusa. Mówi, Jezu, dziękuję ci, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję ci, że żyjesz i chcesz mnie dzisiaj obmyć z moich grzechów. To jest najwspanialsza nowina, największa promocja. Zbawienie jest za darmo dla ciebie, czy dla mnie, czy dla ciebie, który nas oglądasz, bo Jezus już za ciebie zapłacił. Już nie będzie lepszej promocji. Kościół katolicki łże, mówiąc, że musisz zapłacić za jakiś sakrament, że musisz kupić sobie odpust, albo jakimiś swoimi wysiłkami, albo religijnymi czynami, albo dając datek na Kościół. To jest ogromne łgarstwo. I przeciwko temu, 505 lat temu, właśnie wystąpił ksiądz Luter, który wziął, zaczął czytać Biblię i zobaczył, że zbawienie, usprawiedliwienie jest za darmo. Jest tylko przez osobiste zaufanie Jezusowi. Jezus stoi, kołacze do twojego serca, on już zapłacił pełną cenę za twoje zbawienie, zapłacił za wszystkie twoje nawet przyszłe grzechy. I mówi, chcesz wejść do nieba? Chcesz być z Ojcem? Ja czekam u drzwi. Stoję i kołaczę do twojego serca. Zobaczcie sobie Apokalipsa, Jana, czy ostatnia księga Biblii, 3:20. To Jezus do ciebie mówi. Nie ma większej promocji.
Wczoraj usłyszałam takie zdanie. Myślę, że często, kiedy ludzie na przykład słyszą takie słowa, też sobie zadają podobne pytania. W porządku, jeśli to już Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, my musimy tylko przyjąć Jego ofiarę, no to w takim razie, jeśli grzeszę sobie i nagle stwierdzę, no jednak chcę coś zrobić z tym grzechem, zawołam do Jezusa pozbawienie i wtedy po prostu On mi przebaczył, więc tak naprawdę dalej mogę żyć w grzechu i to jest całkiem dobry interes.
Jeśli miałbym użyć analogii, to tak jak dbanie przypomina mi sytuację, kiedy, przepraszam, bo to troszkę dla niektórych może być bolesne, kiedy ze ślepym rozmawiasz o kolorach. Nie? Jeśli człowiek nie wszedł w osobistą relację z Bogiem, nie doświadczył obmycia z grzechów, które daje Jezus Chrystus. No to co on wie o tym, jak to jest? Rozumiesz? On tylko może jakąś intelektualną spekulację na ten temat robić. Nie? To tak jak, czego cię może ksiądz nauczyć o życiu małżeńskim?
To zależy od księdza chyba.
No tak, no, ja wiem, 50% księży ma kochanki, no to prawda, no to wtedy tam trochę wiedzą. Nie? Co ksiądz, który nie zna seksu, nie zna życia małżeńskiego, nie zna trudu wychowania dzieci, może ci powiedzieć o seksie, o małżeństwie, o dzieciach. Nic. Nie? I się ludzie tak se kombinują. No coż on będzie mnie pouczał, jak on niby guzik wie, jak wie, to nielegalnie. Czyli cudzołożnik, zbereźnik, albo jeszcze gwałciciel, przestępca i tak dalej. Nie? No to dokładnie tak samo jest z przebaczeniem grzechów, że jeśli tego nie doświadczyłeś, nie? No to nie możesz zrozumieć, nie możesz wejść w tę rzeczywistość, w której nie jesteś. Jesteś ślepy, no to nie znasz kolorów, nie znasz barw, nie znasz świata pięknego. Nie? I teraz przenosząc to już bardziej na twoje pytanie. Człowiek, który przychodzi do Jezusa, przychodzi jak syn marnotrawny, który już zakosztował grzechu, który wie, jak beznadziejnych sytuacji doświadczył na potąd, ma już tego życia w grzechu i w jego rozkoszach. Chce się z tego wyrwać. Chce wrócić do swojego Stwórcy. Chce wrócić do kochającego Ojca. No i teraz on mówi, a wrócę i se z powrotem tam polecę. Nie? No to jest głupie. No bo przecież jak ciągnie cię, żeby tam polecieć, to po co chcesz wracać? Nie?
Co musi się stać, żeby rzeczywiście przyjść do Jezusa po odpuszczenie grzechów? Żeby to było, że tak powiem, z czystych motywacji.
Żeby było szczere. No przede wszystkim musisz zrozumieć, że grzech jest zły. Nie? Bo jeśli człowiek, dzisiaj współczesny człowiek, szczególnie przez psychologów uczony, że ty nie jesteś zły, tylko ty jesteś dobry inaczej. Nie? No to dopóki człowiek
myśli... popełniasz błędy.
Popełniasz błędy, ale wszystkim się to zdarza. Niedawno gościliśmy ateistę i on mówił, no ja wiem, co jest dobre, a co złe, ale niekiedy robię inaczej. No a dlaczego, kolego, robisz inaczej? A my mamy na to odpowiedź, a on nie. Ale wróćmy do tematu. Musi uznać, że to, co robi, to jak żyje, jest złe. I że gdyby Bóg miał sprawiedliwie go osądzić, nie? Staje sobie przed Bogiem i mówi, Boże, oceń moje życie dotychczasowe. To wyrok byłby jeden. Piekło. Bóg jest czysty, święty, z Nim mogą być tylko czyści, święci. To nawet jak grzeszyłeś stosunkowo niewiele, to i tak nie nadajesz się do nieba. Bóg powiedział, zapłatą za nawet jeden grzech jest śmierć. Wieczne oddzielenie od Boga. No to człowiek musi uznać. To jest chyba we współczesnej kulturze najtrudniejsze. Nie? Dalej, następna rzecz, no to jest człowiek musi uznać, że Bóg go kocha. Bóg chce, tak jak tego syna marnotrawnego, chce ciebie z powrotem. Chce, żebyś z nim już tu na ziemi żył, a potem, żebyś całą wieczność, tego sobie nie wyobrażamy, co to znaczy wieczność, ale to w cholerę czasu, zapewniam was, żebyś żył już z Bogiem. Tego chce sam Bóg. I on wiedział, że ty jesteś w beznadziejnej sytuacji, sam nie możesz do niego wrócić, bo sam się nie możesz obmyć ze swoich grzechów. I dlatego najbardziej znany werset Biblii, to jeszcze dzisiaj w wyszukiwarkach można sprawdzić, który werset z Biblii jest najczęściej wyszukiwany? Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli umiłował ciebie pogrążonego w grzechach człowieka. Albowiem tak Bóg umiłował ciebie, umiłował świat, aby każdy, czyli ty także, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, miał życie wieczne. To jest najprostsza, można powiedzieć, najprostszy sposób, by przedstawić, zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby mieć życie wieczne. Ojciec posłał Syna, Boga Syna, na świat, aby umarł zamiast ciebie. I Jezus Chrystus to zrobił, zmartwychwstał, a dzisiaj kołacze i chce wejść do twojego życia. Nie trzeba do tego księdza, nie potrzeba kościoła, nie potrzeba sakramentów, nie potrzeba dobrych uczynków, nie potrzeba odpustów. Trzeba tylko zaufania. Zaufania do tego, co Bóg zrobił i co powiedział w swoim słowie. Jezus umarł za twoje grzechy. Wierzysz w to? Teraz ty musisz odpowiedzieć.
To jest kluczowe pytanie. Dzisiaj rozmawiamy o odpustach, ale przede wszystkim no, to jest fundamentalna kwestia, co zrobić, żeby nie ponieść konsekwencji naszego grzechu, jak dostać się do nieba. Ja zapytałam kilka lat temu księdza doktora Adama Popławskiego o warunki, jakie trzeba spełnić, żeby być zbawionym według Kościoła katolickiego. Pokażmy fragment tej rozmowy. Wracamy za chwilę.
Czyli jakie są te warunki zbawienia według Kościoła katolickiego?
No, proszę pani, trudno, nie chciałbym teraz tak na szybko próbować powiedzieć. To są takie, że życie w łasce Bożej, tak, zgodnie z przekazaniami kościelnymi, taki prosty mały katechizm, to są podstawy, tak? I teraz, jeżeli my mamy jakąś wiedzę, tak, czy ja mam o sobie wiedzę, że żyję w grzechu ciężkim, Kościół mówi, kto żyje w grzechu ciężkim, a umiera, tak, no nie ma pewności zbawienia. Liczymy na Boże miłosierdzie, tak, modlimy się za tą osobę, czyli to jest jeden z takich elementów, tak, które o tym jakoś tam, ale nawet jeżeli ktoś umarł w grzechu ciężkim, bo Kościół przecież nie mówi, że on nie został na pewno zbawiony. Natomiast no, są wątpliwości na temat jego zbawienia, tak? Dlatego jest nacisk na spowiedź świętą, dlatego chrześcijanin katolik przyjmuje sakramenty święte, sakrament namaszczenia chorych i sakrament ostatniego namaszczenia, kiedy jest to osoba umierająca, tak?
Sakramenty, spowiedź, życie w łasce Bożej, no mi jako osobie, która nigdy nie była w Kościele katolickim, to w ogóle trudno się w tym połapać.
No tak.
Jaki jest ten przepis, katolicki przepis na zbawienie?
Że ksiądz Salezjanin sam nie bardzo wiedział, nie? Bo tak mówi, no na szybko, wiecie, to jest rzecznik Salezjanów, nie? Czyli to, wiecie, taki no, człowiek przyzwyczajony do, wydelegowany przez cały zakon, nie? Do tego, żeby odpowiadać na pytania, szybko reagować. Takie pytanie, konferencja prasowa, stąd, stamtąd i owantąd, a on na najbardziej podstawowe pytanie chrześcijaństwa, może nawet ludzkości, czyli jak być zbawionym, on mówi, że trudno mu na szybko odpowiedzieć i zaczyna coś szyć. Zaczyna coś bredzić, inaczej mówiąc, nie? Tu jeszcze taka uwaga, zobaczcie, jak katolicyzm odwrócił pojęcia, bo mówi żyć w łasce Bożej. Co to oznacza po katolicku? Żyć w łasce oznacza nie popełnić grzechu ciężkiego, realizować Boże, przepraszam, kościelne przykazania, czyli tam sakramenty przynajmniej raz w roku i tak dalej, nie? Czyli oznacza uczynki. Że zobaczcie państwo, że żyć w łasce według Kościoła katolickiego to znaczy pełnić posłusznie jakieś uczynki, które rzekomo podobają się Bogu. A co znaczy łaska? Ludzie, opamiętajcie się. Łaska to jest niezasłużona przychylność. Zobaczcie, jacy złodzieje pojęć biskupi i księża i papieże katoliccy. Złodzieje pojęć. Wykrzywili całkowicie inne znaczenie, nadali słowu łaska. Bo łaskę możesz przyjąć albo odrzucić, ale nie możesz na nią zasłużyć. Nie możesz chodzić w łasce, czyli robić jakieś rzeczy, żeby zasługiwać na łaskę. To jest zaprzeczenie samo w sobie. A zobaczcie, ludzie w te dyrdy mały chodzą i wierzą normalnie.
Co w takim razie, tak w skrócie, Biblia mówi na temat odpustów, bo dzisiaj o odpustach rozmawiamy.
No nic.
Nic?
No w największym skrócie to jest nic. I już i jakbyś powiedziała, co więcej mówi na temat odpustów, to bym też powiedział nic. To jest wymysł korporacji rzymskokatolickiej. Kropka.
W takim razie, co byś powiedział ludziom, którzy szczególnie tego 1 listopada chcą w jakiś sposób pomóc swoim bliskim zmarłym?
Swoim zmarłym już nie pomożesz. To jest jasne objawienie Biblii. Człowiek umiera i koniec. Ale możesz pomóc żywym. Możesz pomóc sobie i możesz pomóc z żywym. Kto którzy być może niedługo, że tak powiem, odejdą z tego świata. Czyli najpierw pomyśl o sobie. To tak jak w samolocie. Nie? Jak każdy tam wchodzi do samolotu, nie? To stewardesy takie krótkie szkolenie robią o nałożeniu masek tlenowych, nie? Że w pewnym momencie zabraknie tlenu. Nie? I co masz zrobić? Nie ratować kogoś, tylko co masz zrobić? Bo masz kilkanaście sekund na to. Jeśli nie uratujesz siebie wpierw, to nic nie pomożesz temu drugiemu, obaj zginiecie. A jeśli siebie uratujesz najpierw, sobie założysz maskę tlenu, a wtedy możesz jednemu, drugiemu i trzeciemu pomóc i możesz 10 uratować i tak dalej. Nie? Jeśli uratujesz siebie. Dlatego, żeby pomagać innym w tej sprawie zbawienia, no to ty musisz sam dostąpić zbawienia. Nie? Czyli najpierw oceń, zadaj sobie pytanie. Czy jakbyś dzisiaj umarł, to jesteś pewien, że znajdziesz się w niebie? Odpowiesz, że tak, to zapytaj dalej. No a dlaczego znajdziesz się w niebie? Jeśli zaczniesz coś bredzić o tym, że chodziłeś do kościoła, że jesteś grzecznym człowiekiem, dzieckiem, że byłeś u jakiegoś tam sakramentu albo msze pompejańskie jakieś zaliczyłeś i tak dalej, to to jest, tak jak mówią Amerykanie, wiecie, nic nie warte. Wtedy sobie otwórz list apostoła Pawła do Filipian. To był bardzo religijny człowiek. I w 3 rozdziale on opisuje swoje życie jako religijnego człowieka. Mówi, nikt mi nie może nic zarzucić, jeśli chodzi o moją religię. Wszystko robiłem perfekt. Z punktu widzenia religijnego, z punktu widzenia oceny ludzkiej. Ale przed Bogiem jest to gówno warte. To jest kupa i tak dalej. To jest gnój, syf. To jest obrzydliwość. Bo ja chciałem Bogu zapłacić za swoje grzechy. Czyli plułem w twarz, można powiedzieć, Jezusowi Chrystusowi, który po to przyszedł na ziemię, żeby umrzeć za mnie, bo ja nie mogłem zapłacić. Czyli próba zapłacenia za swoje grzechy, szczególnie w kontekście kultury chrześcijańskiej, bo jak tam poganie gdzieś nie wiedzą nic o zbawieniu i to próbują robić, to proszę bardzo. Ale w kulturze chrześcijańskiej, on przecież zwalczał chrześcijaństwo, bo był faryzeuszem, który nie tylko tam religijne rzeczy, on zwalczał sektę chrześcijan, nie? Mordował ludzi nawet, nie? Czy współdziałał w mordowaniu chrześcijan. Nie? Czyli słyszał to wszystko. I kiedy Jezus go spotkał pod Damaszkiem, mówi, to ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To, co mówię. Że on odrzucał i ludzi, i przesłanie Jezusa Chrystusa, kiedy już za niego zostało zapłacone. A on mówił, nie, ja lepiej zapłacę. Ja sakramenty wstawię tu. Ja jakieś świątynie. Ja jakieś posty, odpusty, co tam tego i tak dalej. To jest plucie w twarz Jezusowi Chrystusowi. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, takiemu człowiekowi Jezus powiedział.
Tak jak mówisz, ta droga zbawienia chrześcijańska, no, jest rewolucyjna, jeśli patrzymy na inne religie, bo we wszystkich religiach ty musisz w jakiś sposób zapłacić, starać się.
Dlatego mówimy, że chrześcijaństwo nie jest religią.
I to odkrył ponad 500 lat temu ksiądz katolicki, doktor teologii Marcin Luther.
No już tam objawił to wcześniej Jezus Chrystus i odkryli jego apostołowie, to znaczy większość. Jeden Judasz tam próbował kombinować po swojemu, nie? I to warto przypominać, że Luther tylko odkrył to, co zostało zakopane przez średniowieczny katolicyzm, zakryte przed ludźmi, wykrzywione, różnych głupot ludzkich tam, dogmatów, jakichś wierzeń, zabobonów, a Pismo Święte praktycznie i zrozumienie Ewangelii o darmowym zbawieniu zostało odsunięte od świadomości człowieka. Oni myśleli, że dobrymi uczynkami, sakramentami, odpustami, które sobie tam kupią, poprawią dziadkowi, który już jest, umarł, no, los w czyśćcu. Nie? Pytałaś, co możemy zrobić. Czyli pierwsze, zapytać siebie, czy należysz do Jezusa Chrystusa, czy jesteś zbawiony, czy gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba. A potem, kiedy już wiesz, że jesteś zbawiony, to jest tak, jak ktoś, kto w głodującym mieście znalazł chleb. Ty już jesteś posilony, ale teraz daj innym. Teraz powiedz o tym, że to, czym cię karmią, to jest zabobon, to jest kłamstwo. Oczywiście, no tam może tam jakoś delikatniej, ale musi to do nich dotrzeć, do twoich bliskich, jeśli chcesz, żeby byli uratowani. musi do nich dotrzeć, że religia nic im nie pomoże w zbawieniu. Muszą się osobiście zwrócić do Jezusa Chrystusa. Oto się nazywa ewangelizacja.
I teraz jest ciekawy moment, bo kiedy Kościół katolicki chce, żeby płacić za odpust, za odpuszczenie grzechów, no to warto się zapytać na przykład księdza, czy Jezus już zapłacił za wszystkie nasze grzechy na krzyżu, czy też część grzechów nie została odpuszczonych i dlatego teraz musimy płacić.
Ciekawe, jak zobaczycie kogoś, kto będzie wam starał wciskać ten kit, jakieś właśnie odpusty, jakieś te msze za zmarłych i za to będzie zbierał pieniądze, to zapytajcie go, czy nie boi się, że Jezus go z tego powodu rozliczy. Bo Jezus zapłacił za grzechy wszystkich ludzi, a ty chcesz za to teraz te pieniądze? Na cmentarzu wyjdą tacy niedługo. To zapytajcie ich, czy się nie boją Boga, że dokonują bluźnierstwa, jeśli chodzi o to, co Jezus zrobił na krzyżu. Bo Jezus zapłacił. A ty chcesz, żebym ja teraz 50 zł za twoją mszyczkę dawał?
Tak z ciekawości cię zapytam, czy myślisz, że w tym roku rzeczywiście Polacy, tak jak co roku pójdą na cmentarze, będą kupować te odpusty, w kontekście tego masowego jednak odejścia i rozczarowania Kościołem katolickim?
No był spis powszechny, jakoś tak, że tak
czekamy
powiem.
Czekamy na wyniki do 2023 roku.
Władza PiS się nie kwapi, żeby pokazać.
Liczą.
Liczą, ale jest taki Instytut Kościoła Katolickiego, i on już pokazuje, że w praktykach religijnych tak intensywnie, no może nie intensywnie, ale no powiedzmy jakoś tam przyzwoicie, to około 20% Polaków uczestniczy, nie? Czyli odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że no, ludzi, którzy wierzą w te zabobony, w te gusła, w te zaprzeczające Ewangelii o darmowym zbawieniu, jakieś wymysły rzymskiego kościoła, będzie już jak na lekarstwo. I oni to widzą. Dlatego teraz chcą zmienić, bo już wiecie, nie da się ludzi drenować na te ich sakramenty, odpusty i różne takie cudawianki. Dlatego teraz będą chcieli, żeby państwo im płaciło. Żeby państwo rabowało nas w podatkach, a potem dawało kościołowi pieniądze już bez tych, że tak powiem, ceregieli z tymi odpustami.
Tak jak mówiłam, 31 października będzie obchodzona 505. rocznica reformacji. Pokażmy teraz sondę wśród młodych mieszkańców Lublina, wśród studentów o tym, o co właściwie chodziło w reformacji.
Co wiesz na temat reformacji?
Luter. I te sprawy. Niemcy chyba?
No reformacja chyba w 1517 się zaczęła, coś takiego, nie? Wystąpienie Lutra, coś takiego.
To był taki nurt w renesansie, który właśnie spowodował rozłom kościoła na protestantyzm, między innymi tam różne inne wyznania.
To był taki rozłom, nie? Kościoła, jak dobrze pamiętam z historii, nie?
Miała na celu przeprowadzić zmiany w kościele katolickim, które nie podobały się wyznawcom odmiennych religii.
Skutkiem ubocznym reformacji był zamęt panujący w większości Europy przez następne 200 lat chyba, tak, około 200 lat.
I to jest akurat duży plus reformacji moim zdaniem, że no, zwalczyli ten feudalizm.
Generalnie kościół w XVI wieku był w takim stanie na początku XVI wieku. Szczególnie ze względu na symonię, nepotyzm, to jak obsadzane były urzędy. Ludzie uważali, że wymagało to zmian.
Także widać, że świadomość jednak jest.
Nie, no całkiem
jeśli chodzi o tło reformacji, o co chodziło. I to rzeczywiście, tak jak też słuchałam tych młodych ludzi, sobie pomyślałam, że chyba możemy sobie coraz bardziej wyobrazić te nastroje, które panowały wtedy w XVI wieku, tą narastającą niechęć do kościoła katolickiego, do kleru, do hierarchii, do tego wykorzystywania finansowego. I stąd moje pytanie, jak ty dzisiaj oceniasz tę sytuację duchową Polski? Czy coś podobnego na kształt reformacji się zaczyna dziać w Polsce?
Rzeczywiście warunki, jeśli chodzi o kompromitację kościoła rzymskiego, są podobne. Pewne niezadowolenie też społeczne jest podobne, a może nawet większe. Pytanie tylko, czy znajdą się dzisiaj ludzie, tacy jak Luter, i przecież on nie był sam, tam byli i rzemieślnicy, którzy zaczęli drukować, bo też wynalezienie prasy drukarskiej było tutaj ważnym czynnikiem, była cała sieć kolporterów, była cała sieć kaznodziei, którzy głosili te nauki, o które Luter odkrył po całej Europie. Nie? Był klimat zapotrzebowania naprawdę. Nie? I dzisiaj Myślę, że ten klimat może nie w takim samym stopniu jak wtedy na Bożą Prawdę. Dzisiaj bardziej tak by chcieli ludzie tak być jacyś szczęśliwi.
Wyzwolenia nie? też od ryzyka, od Czarnka.
Bardziej szukają jakiegoś może samozadowolenia i szczęścia, ale gdzieś poznanie prawdy powiedzmy, że się w tym mieści. Ale mam obawy, czy będzie odpowiednia ilość. To, co Jezus mówił. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Módlcie się do Pana żniwa, aby posłał robotników swoich. Nie? To jest dzisiaj, myślę, największy jakiś taki znak zapytania i coś, o co mamy się właśnie zgodnie z nakazem Jezusa też modlić, żeby coraz więcej, szczególnie młodych ludzi, rozumiało ten wielki problem, czyli niewiedzę. Nie? Bo głoszenie Ewangelii to jest do tych, którzy nie wiedzą, jaka jest droga zbawienia, nie? Bo albo żyją w pogańskich kulturach, albo rzymski kościół, czy na przykład prawosławie, czy świadkowie Jehowy, bo tutaj, czy mormoni, to wszystko z tego samego poziomu takich religii, które gdzieś tam bazują daleko, adwentyści dnia siódmego podobnie, gdzieś tam bazują daleko na chrześcijaństwie, ale go wynaturzyli, całą istotę zbawienia z łaski przekreślili właśnie tymi zasługami, uczynkami, czy sakramentami, odpustami, jak kościół rzymski. Nie? Czy będzie odpowiednia ilość młodych ludzi, którzy pójdą w świat i powiedzą, jaka jest prawda? Bo tych, którzy chcą słuchać, to jestem pewien, że tacy są. Tylko teraz trzeba gorących serc, jest taka piosenka bardzo fajna, też którą często śpiewamy, trzeba gorących serc i nowoczesnej formy. Luther miał ludzi o gorących sercach, czy można powiedzieć dokładnie, Bóg miał ludzi i miał formę. Tani druk. Dzisiaj mamy internet, nadawanie, na żywo, jak chcesz, nie? Shorty, live'y, co, że tak powiem, skolko ugodno. Pytanie, czy będzie komu to zrobić? Bo z drugiej strony dalej są ludzie. Jezus jeszcze nie wrócił, czyli są ludzie, którzy chcą słuchać. O to się nie martwię. Modlę się o ludzi i o nowoczesne formy.
Mówisz
i będziemy mieli taki sam stan właśnie jak po wystąpieniu Marcina Lutra w Polsce.
Mówisz o gorących sercach, ale też do takiego poświęcenia się pełnego dla Jezusa Chrystusa też są potrzebni konkretni ludzie, inspiracje. Ludzie, którzy od lat żyją misją i którym się to nie znudziło. I dlatego teraz pokażmy taki krótki klip o Joe Łosiaku, o człowieku, który przylatuje do Polski co roku, nawet kilka razy do roku, zza oceanu, żeby mówić Polakom o ratunku w Jezusie Chrystusie i nie znudziło mu się to od ponad 60 lat. Także teraz krótkie wideo i wracamy za chwilę.
Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić Twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl. Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl.
Rewolucja Jezusa Joe Łosiaka to marzenie jego od wielu lat, kiedy spotkaliście się rok temu w Krakowie, to wasze marzenia się
od razu spotkały.
Pytanie, z jakim nastawieniem ty czekasz na Joe Łosiaka w Polsce?
To jest zachęta. Przebywanie z człowiekiem, który robi to 60 lat. Ja robię to 30 parę lat, on prawie dwa razy tyle. Nie? Także sam fakt obcowania z takim człowiekiem jest dla mnie wielką, wielką zachętą. Nie? Jak widzę, że to samo można robić jeszcze po 70, no to mam pewną perspektywę jeszcze, nie? Że jeszcze kilkanaście lat i nie wiadomo jeszcze ile dłużej. Czyli, że cieszę się z tego powodu. Zresztą Joe Łosiak ma taką, myślę, niezwykłą umiejętność umiejętność pokazywania skomplikowanych rzeczy w bardzo prosty sposób. I to jeszcze, biorąc pod uwagę, że wychował się gdzieś tam na przedmieściach Chicago, no nie mówi tak doskonale po polsku, to jeszcze musi to uprościć, żeby w tych słowach polskich, które zna, to przekazać, nie? Dam przykład, nie? Wiecie, no jest wiele wyznań chrześcijańskich, no tam jest pewna rywalizacja między kościołami, już nawet tymi chrześcijańskimi, biblijnymi, nie? I no, jak do tego podejść do Jerza? No i Joe Łosiak mówi tak do pastorów polskich. Czy jest Kościół? Kościół nie jest twój. Kościół jest jego. Nie? To wow, jak prosto to ujął, nie? Że my wszyscy jesteśmy szafarzami, sługami, uczniami Jezusa Chrystusa, a Kościół jest jego, prawdziwy Kościół, nie, rozumiecie, budynek, nie wyznanie, nie tam jakieś struktury i tak dalej, tylko Kościół, czyli zbiór tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, ciało Chrystusa, nie? On jest głową, on żyje, nie? Kościół katolicki łże, że to papież jest jakimś tam wikariuszem, czyli takim namiestnikiem Chrystusa, żeby zarządzał tu Kościołem. Bzdura kompletna. Nawet niekiedy mówią, że papież jest głową Kościoła. No tak, już nie sobie żartował. Jezus jest głową Kościoła. On kieruje Kościołem. Jezus żyje. Duch Święty działa w Kościele. Coś za brednie, że tu trzeba jakiegoś zastępcy i ludzkiego, że tak powiem, ciała kierowniczego, nie? To w Świadkach Jehowy, a w Rzymie to samo normalnie, nie? Także proste prawdy ujmuje bardzo celnie. Jest świadkiem. Świadkiem historii, bo dzisiaj wielu biskupów, cała machina propagandy katolickiej chce zakłamać to, co zrobił ksiądz Blachnicki. A ksiądz Blachnicki powiedział, w sprawie zbawienia to protestanci mają rację i to chcą wyrwać, chcą zapomnieć, chcą, żeby nie dotarło do katolików. Że dalej zabobon, sakramenty, odpusty, w to ma wierzyć prawilny katolik. No także tam im trochę dołoży do pieca.
Także my czekamy z niecierpliwością i też wiemy, że zawsze, gdzie jest Joe Łosiak, tam dzieje się coś niesamowitego. Także bądźcie na bieżąco, wejdźcie na naszą stronę ispodprad.pl, tam szczegóły trasy Joe Łosiaka, pierwsze spotkanie już w ten weekend w Krakowie. A skoro mówiliśmy o reformacji, to na koniec utwór Marcin Luther Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia, Czas na nową reformację. Dziękuję Ci za rozmowę. Oczywiście nie dokończyliśmy różnych wątków, ale czekamy też na Wasze pytania i propozycje tematów kolejnych programów Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki.
Do zobaczenia w następnym odcinku lub w niebie.
Do zobaczenia.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty. Wrafnej wody na gwoli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w wiekach dawne cuda i czyny, Matką Ewa znów ojcem, znów Adam. Lecz nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że rzym za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym nie walczę jak mnicha augustianin, moralności teolog to przybył. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie mnie, z którą on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.